Na naszej antenie mecenas Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie mecenasie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie mecenasie, dwie sprawy. Pierwsze dotyczy ostatniego szczytu, można powiedzieć budżetu i tych osiągnięć, które podobno rokują dobrze, tak mówi chociażby premier Donald Tusk, że to jeden z najszczęśliwszych dni, że tyle pieniędzy na kolejny okres, tak, można powiedzieć, będziemy, czy zdobyliśmy ponad 100 miliardów euro. Jak pan to ocenia, też w kontekście chociażby wsi, bo bardzo często mówi się, że wieś polska, wieś, jeszcze raz wieś, a to z pana ust padały informacje, że no premier nieskory jest do tego, żeby zajmować tutaj stanowisko i pewnie przez ostatnich 5 lat, nie wiem jak ten ostatni rok, no niewiele zrobił, jeżeli chodzi o rolnictwo, upominanie się o prawa, o pewne zrównanie tak z rolnikami Unii Europejskiej.
Proszę ojca, wynik tych negocjacji z punktu widzenia Polski oceniam jako zły, natomiast z punktu widzenia polskiej wsi jako bardzo zły. Rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, że po to, żeby polska wieś miała w Unii Europejskiej równe prawa, to powinniśmy walczyć o 42 miliardy euro w budżecie na lata 2014-2020. A to z tego powodu, że żeby utrzymać obecny poziom finansowania polskich rolników, potrzeba nam 5 miliardów euro rocznie, bo tyle polska wieś dostanie w 2013 roku. Więc żeby nie było mniej, to musielibyśmy dostać na cały 7-letni okres 35 miliardów, ale ponieważ ten obecny poziom to w dalszym ciągu są nierówne dopłaty, w dalszym ciągu nasi rolnicy dostają mniej niż na przykład, niż średnia europejska, już nie mówię w porównaniu z Niemcami, ale z takim średnim europejskim poziomem, w związku z czym powinniśmy dostać jeszcze 7 miliardów więcej, żeby dorównać do tego europejskiego średniego poziomu i w związku z tym całość to powinna być 42 miliardy euro. My o takie pieniądze walczyliśmy w Parlamencie Europejskim z dużymi szansami powodzenia. Rząd polski na tym szczycie nie tylko, że nie wywalczył wyrównania dopłat, nie tylko, że nie wywalczył utrzymania tego dotychczasowego poziomu, ale przywiózł pieniądze o 6,5 miliarda euro mniejsze. Trzeba to wyraźnie powiedzieć, że nieprawdą jest to, co mówi premier Tusk, to, co mówi minister Kalemba, że dostaliśmy cokolwiek więcej. Dostaliśmy mniej. O miliard euro mniej w każdym kolejnym roku będą otrzymywali polscy rolnicy niż to jest w 2013 roku. Natomiast takim nieuczciwym zabiegiem jest porównywanie okresu z lat 2007 do 2013 z tym, który ma nastąpić do 2020 roku. A to dlatego nieuczciwe to jest to porównanie, że od 2007 roku my byliśmy na nierównych prawach w Unii. Nasi rolnicy dostawali niepełne dopłaty. To wynikało z traktatu akcesyjnego. One były stopniowo podwyższane, dopłacane było do nich z krajowego budżetu. Okres się kończy i zaczyna się okres pełnych, choć nadal nierównych dopłat. Czyli jakby rolnicy polscy nie byli na zasadach pełnego członkostwa w Unii. A teraz będą, w związku z czym porównywanie tego okresu w przypadku rolnictwa jest zwykłą manipulacją, tak? Nie wolno tych danych zestawiać. I zresztą w skali całego budżetu podobnie, bo ta część rolnicza ma też znaczenie dla oceny całego budżetu, całych tych pieniędzy dla Polski. Więc ten okres 2007-2013 powinien być wyłączony z wszelkich porównań, bo to było niepełne członkostwo Polski.
Tylko do opinii publicznej idzie przekaz, że to sukces, tak? Sukces brukselski.
No więc proszę ojca, chcę wszystkim polskim rolnikom, wszystkim słuchaczom, którym to leży na sercu, powiedzieć. Dzisiaj polscy rolnicy w 2013 roku dostaną około 5 miliardów euro, a od 2014 roku zaczną dostawać po miliard mniej, czyli po około 4 miliardy euro. I wszelkie opowieści o tym, ile to będzie tych pieniędzy, są po prostu zwykłym mydleniem oczu. Pieniędzy na rolnictwo będzie mniej niż jest w tej chwili. Będzie ich mniej.
A rolnicy z jakiegoś innego, nie wiem, sektora, no, z tego spójności będą mogli, bo też taki przekaz pojawia się, będą mogli pozyskiwać pieniądze, czy to jest niemożliwe?
Proszę ojca, to jest kolejny zabieg, kolejna manipulacja informacją, dlatego że fundusze spójności są dla całej Polski, dla wszystkich Polaków. Z tych Polaków 38% mieszka na wsi, więc tak, gdyby to było dzielone sprawiedliwie, to i z funduszy spójności powinno iść 38% na wieś. Idzie ich 10% na wieś w tej chwili. Więc jeżeli zamiast 10% będzie, nie wiem, 12 czy 3 czy 14, to będzie z tego wielkie halo, bo że jest więcej. No wieś jest dyskryminowana, jeśli chodzi o fundusze spójności, zdecydowanie obszary wiejskie. Pieniądze na rolnictwo to jest coś zupełnie innego. Na rolnictwo się płaci nie, żeby rolnicy mieli przywilej, tylko po to, żeby ceny żywności nie były tak wysokie. Przecież jeżeli się rolnikom da mniej pieniędzy, to będzie musiało być zrekompensowane w wyższych cenach żywności. To jest zła wiadomość nie tylko dla rolników, ale dla wszystkich konsumentów w Polsce, bo przecież dopłaty służą temu, żeby można było za mniejsze koszty wyprodukować żywność w Polsce. Może braknąć tej żywności i trzeba będzie płacić drożej za żywność z importu. To jest wielkie niebezpieczeństwo. My tracimy suwerenność żywnościową. Te szumne różne informacje o tym, jak to wspaniale się rozwija eksport polskich produktów rolnych, też nie mówią prawdy, bo w polskim eksporcie rolniczym najważniejszymi produktami są dzisiaj papierosy, tylko w części z polskiego tytoniu produkowane, a na następnych miejscach jest kawa i herbata. To są produkty, które w Polsce są tylko przepakowywane, czy mieszane, gdzieś tam palone, ale to nie jest produkt polskiego rolnictwa. Wcale jest wielkie zagrożenie, że polskie rolnictwo w taki sposób traktowane nie będzie w stanie wyżywić Polaków, a przecież mogłoby wyżywić dwa razy tyle ludności, niż mieszka w Polsce, dwa razy więcej niż mieszka w Polsce.
To pytanie zawsze, co jest mocną stroną Polski, tak? I co mogłyby te środki z Unii Europejskiej, czyli do których się też sami dokładamy, tak, które mogłyby zasilić właściwe gałęzie, bo tak patrzę na tą politykę spójności, o której pani minister Bieńkowska mówi, że te pieniądze na tę politykę spójności są drugimi pieniędzmi po wspólnej polityce rolnej. Środki te będzie można zainwestować w badania naukowe, ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe, autostrady, też pytanie, kto je buduje, tak, czy my jako Polacy, rozwój przedsiębiorczości, pytanie, kto stoi za przedsiębiorstwami dzisiaj, transport, kolej, transport publiczny, czy ktoś za chwilę nie kupi naszej kolei i to też będą pieniądze dla niego, cyfryzacja kraju, szerokopasmowy dostęp do internetu, też pytanie, kto będzie miał dostęp do częstotliwości, czy to też nie będą podmioty zagraniczne, które będą dostawiały się, czy podstawiały, żeby dostać pieniądze z Unii Europejskiej. I w wielu widać tych płaszczyznach może być tak, że te pieniądze będą wracały do krajów, nie wiem, starej piętnastki, czy do innych krajów Unii Europejskiej, a nie zostaną tak do końca u nas.
Ależ oczywiście, że takie niebezpieczeństwo graniczące z pewnością istnieje, że duża część tych pieniędzy po prostu wróci na zachód, skąd przychodzi. Dlatego, że widzimy na przykład przy autostradach, kontrakty wygrywają zachodnie firmy, a polscy podwykonawcy bankrutują, bo im się nie płaci. To są pieniądze niepewne, bo w dużej mierze wirtualne. Natomiast dlaczego ja tak dużo mówię o tych pieniądzach na rolnictwo? Dlatego, że one są w zdecydowanej większości pewne, a zwłaszcza te, które rolnicy dostają w postaci dopłat. Oczywiście tutaj jest na przykład problem tych wielkich gospodarstw, że one dużą część dopłat dostają i tu próbujemy w Brukseli coś zmienić, żeby już nawet są decyzje, żeby na przykład obciąć te płatności dla tych wielkich farm i żeby więcej tych pieniędzy zostało dla rolników rodzinnych, dla takich zwykłych po prostu rolników, którzy ciężko pracują i produkują chleb dla nas wszystkich. To jest, te pieniądze są pewne. To, co przychodzi na rolnictwo do Polski, w Polsce zostaje, w Polsce jest wydawane. Rolnik raczej nie wyjeżdża na Wyspy Kanaryjskie, żeby tam wydawać pieniądze, bo prawdziwy rolnik, bo nie ma na to ani czasu, ani nie stać go na to przede wszystkim. To, co otrzyma, to wydaje w Polsce. Dlatego tak ważne jest, żeby tych pieniędzy było jak najwięcej, a rząd polski po prostu interes polskiej wsi sprzedał. Tak to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Ja się tylko dziwię politykom PSL-u, dziwię się ministrowi Kalembie, którego ceniłem do tej pory za, jako za, zaangażowanego w sprawy rolnicze ministra. No, tymczasem on dał swoją twarz do bardzo niedobrych decyzji, do decyzji bardzo złych i to jeszcze nawet w takim złym stylu, bo widzieliśmy, jak nawet pan premier tutaj traktował ministra od rolnictwa, z którego tam przywoływał do dzielenia się tortem. Nieprzyjemnie to wyglądało i to jest taki trochę symboliczne traktowanie polskiej wsi w traktowaniu polskiego ministra się.
Czyli zobaczymy, jak to jeszcze będzie wyglądało, bo to zatwierdzenie, tak, odnośnie tych przychodów i rozchodów.
Panie... No proszę ojca, ja mam oczywiście chyba wszyscy pewien dylemat, dlatego że no z jednej strony no ten, jesteśmy trochę pod ścianą, że no ten budżet większy czy mniejszy, no ale jeżeli on nie będzie uchwalony, to powstaną poważne problemy w ogóle w dopływie tych pieniędzy dla Polski, więc jest taka presja, żeby zacisnąć zęby i głosować za, no ale z drugiej strony jest to tak zły budżet, że trzeba się jeszcze naprawdę w parlamencie zastanowić, jak do tego podejść i być może no spróbujemy jeszcze, co się da poprawić. No być może będzie klimat do jakiejś poprawy tego budżetu, ale no znając realia polityczne, no to co ustalą przywódcy, bardzo trudno jest potem wzruszyć. A tym bardziej bardzo trudno będzie cokolwiek wzruszyć dla Polski, no bo odtrąbiono już taki sukces, że proszę zwrócić uwagę, no jak ja mogę w Parlamencie Europejskim powiedzieć, że Polska potrzebuje czegoś więcej, skoro w Polsce odbył się wielki spektakl propagandowy pod hasłem, jak to dużo dostaliśmy. Więc rola jest, to jest w ogóle stracenicza misja, żeby teraz przekonywać europosłów, że polscy rolnicy dostali za mało, skoro widzieliśmy szczęśliwego polskiego premiera, szczęśliwego polskiego ministra. No,
który teraz jeszcze do tego będzie przekonywał w każdym podobno mieście polskim większym. Panie mecenasie, wczoraj pan był w sądzie rejonowym Warszawa Śródmieście, tam w sprawie pana posła Witolda Tomczaka, kwestia instalacji, tak, rok 2000, straty, tak, oskarżenia, no mowa jest o 40 tysiącach złotych, ale słyszałem, że ta instalacja po tym incydencie została sprzedana za 800 tysięcy dolarów. Więc gdzie tutaj mowa o stratach i karaniu pana Tomczaka?
Tak, to ten proces się rozpoczął. Jak poseł Tomczak poprosił mnie o obronę, to ani sekundy się nie wahałem, bo z przyczyn takich prawno-moralnych nie mam wątpliwości, że działał w słusznej sprawie. Ta wystawa w Zachęcie w 2000 roku była obrzydliwa. Można mieć taki czy inny stosunek do wiary, do jej symboli, ale nie wolno ich nikomu, nawet wierzącemu czy niewierzącemu, tych symboli obrażać, bo to jest po prostu wrażliwość religijna, pozostaje pod ochroną prawa w Polsce. Ta rzeźba była odbierana jednoznacznie jako taka profanująca wizerunek wtedy jeszcze żyjącego Ojca Świętego Jana Pawła II. Poseł działał w obronie godności Ojca Świętego. Nie ma podstaw, żeby czynić mu o to zarzut. Ja o tym też mówiłem w sądzie. Przy czym ta argumentacja jakby jeszcze jest odłożona na później. Na razie jest do wyjaśnienia kwestia tej rzekomej szkody, która została oszacowana na 40 tysięcy złotych. Rzeźba została wywieziona do Francji i tam francuski rzeźbiarz, którego nikt nie widział, dokonał naprawy, której też nikt nie weryfikował, nikt nie widział faktury, nawet za tę naprawę prokuratura się oparła na tej kwocie. Udało mi się przekonać sąd, że to powinno być zweryfikowane w drodze opinii biegłego z zakresu odlewnictwa, bo ta rzeźba to był odlew tylko. Przecież nie forma rzeźby została uszkodzona, tylko odlew na podstawie tej formy wykonany. Sąd przychylił się do mojego wniosku jako obrońcy i ta sprawa będzie wyjaśniona. Właśnie wartość szkody będzie od nowa szacowana. Jeśli ona okaże się wielokrotnie niższa, to może w ogóle nie będzie sprawy, bo wtedy okaże się, że to jest nieznaczący przypadek mniejszej wagi i wtedy sprawa już ulegnie przedawnieniu.
Kolejny termin
nie, no
wyznaczono.
To będziemy argumentować, że poseł Tomczak działał w stanie wyższej konieczności, broniąc wizerunku Ojca Świętego przed ewidentną profanacją. Sztuka ma swoje prawa, sztuka może prowokować, może bulwersować nawet czasami odbiorców. ale wrażliwość religijna jest poza, znaczy to nie może dotykać wrażliwości religijnej ludzi, jakiejkolwiek religii. Przecież nikomu by nie przyszło do głowy, żeby w Polsce na przykład rzeźbę Mahometa przywalać meteorytem i robić tego typu wystawę. No raz, że zabrakło by odwagi takiemu rzeźbiarzowi, który chciałby to robić. A po drugie, no jest takie powszechne przekonanie, że tolerancja to polega na szacunku dla innych religii, ale jakoś religia katolicka jest jakby z tego wyłączona. Wiara większości Polaków, zdecydowanej większości Polaków jest jakby przestaje być chroniona i wręcz no, robi się z tego rodzaj zabawy pewnej, prowokując katolików. I no, trzeba powiedzieć nie, trzeba powiedzieć dość takim prowokacjom. Myślę, że ten proces, do którego nie powinno w ogóle dojść, no ale toczy się, że uda się tutaj obronić prawo katolików do sprzeciwu wobec poniżania katolickich symboli.
Dziękuję. Kolejny proces 13 maja.
Kolejny proces 13 maja, tak się zbiegają te dni papieskie, bo w momencie, kiedy toczył się proces posła Tomczaka, otrzymaliśmy wiadomość o decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI. No, zaskakującej, ale przecież zrozumiałej, czy dającej się wytłumaczyć. No a 13 maja wiemy, jaki to jest dzień, więc jakoś
Matki Bożej Fatimskiej
i z tą sprawą się tak przypadkowo, a może nie zupełnie przypadkowo wiążą.
Dziękuję panie mecenasie za rozmowę.
Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć jedno zdanie. Tak. Proszę ojca, podziękować bardzo serdecznie tym wszystkim ludziom, którzy wyrażają solidarność z panem posłem Tomczakiem. Oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby wpływać na niezawisły sąd i tego nie należy czynić, natomiast wyrażać swoją solidarność i swój sprzeciw wobec tego rodzaju profanacji, wobec której poseł Tomczak zaprotestował, to jest ważne. A poza tym trzeba nagłaśniać też tę sprawę, bo o tym właśnie takim poniżaniu religii katolickiej i w ogóle chrześcijańskiej zbyt mało się mówi. Trzeba o tym mówić pełnym głosem.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gościem naszym w audycji Aktualności Dnia był pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.